Ja dziękuję oczywiście za zaproszenie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś rzeczywiście będziemy mieli okazję porozmawiać trochę o horrorze w latach 60., nawet jeszcze 70. i 80. O horrorze już częściowo mogli Państwo trochę usłyszeć w okresie klasycznym w hollywoodzkim, kiedy to dr Bolesław Racieński przybliżał Państwu kwestie związane z kinem gatunkowym właśnie. I dziś też nieprzypadkowo ten horror się tutaj pojawia w ramach tego szerokiego bloku zajęć poświęconego kinu amerykańskiemu właśnie w latach 60., 70., 80., kiedy to różne procesy kulturowe, społeczne, instytucjonalne, estetyczne wreszcie przekształcały bardzo głęboko kino amerykańskie i kino światowe zresztą też. I tutaj horror jest o tyle ciekawym przypadkiem, że jest to taki gatunek, który niejako w soczewce będzie skupiał właśnie te różnego rodzaju procesy, różnego rodzaju zjawiska, różnego rodzaju trendy, które wpływają na całokształt kultury filmowej tamtego okresu, czy właściwie kultury audiowizualnej. Więc będziemy tutaj na przykładzie właśnie horroru oglądać sobie różne aspekty, które ówczesne kino modelowały. Zwłaszcza też, że horror był takim gatunkiem, do dzisiaj właściwie jest trochę, powiedzielibyśmy, takim ambiwalentnym. Z jednej strony bardzo popularnym, a z drugiej strony takim, gdzie patrzy się na niego często z pewnym dystansem, prawda? Takim gatunkiem, który właśnie budzi pewne podejrzenia, do którego podchodzi się z pewnym dystansem, którego często nie wpuszcza się na salony albo wpuszcza się pod pewnymi względami tylko i wyłącznie. Więc będziemy tutaj mieli do czynienia właśnie z takim przypadkiem interesującym gatunku, który właściwie od zawsze lokował się gdzieś na jakichś pograniczach, od zawsze lokował się gdzieś między tym, co akceptowane właśnie i popularne, a tym, co traktowane z jakąś podejrzliwością i co traktowane jako coś niewłaściwego. No dobrze, ale żebyśmy przeszli sobie do konkretów. Dlaczego w kontekście lat 70., 80. warto o tym horrorze wspomnieć? Z jednej strony sprawa jest prosta. Tutaj mówimy o gatunku, który wówczas z całą pewnością staje się gatunkiem bardzo popularnym. Jeżeli sobie spojrzymy nawet na wykres horrorów wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych w latach 70-87, no to widzimy, że ta popularność właściwie utrzymuje się tutaj stale, a w pewnym momencie mamy nawet takie spore wystrzały tej popularności, prawda? Tych horrorów po prostu produkuje się dużo, produkuje się ich znaczącą liczbę i to też świadczy z całą pewnością pewnych przewartościowaniach, jeżeli chodzi o hierarchię gatunków. Pamiętają Państwo, że w okresie klasycznym ta hierarchia gatunków też była stosunkowo ustalona. Mieliśmy popularne właśnie musicale, mieliśmy popularne westerny. Z całą pewnością takim gatunkiem, który jakoś tam dominuje w krajobrazie kina amerykańskiego, nie tylko zresztą amerykańskiego, ale będziemy się tutaj na Ameryce skupiać, w interesującym nas okresie staje się właśnie horror. Ale ta kwestia liczbowa, czy kwestia właśnie pewnej popularności, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest fakt, że horror też bardzo mocno się zmienia. Tak jak w ogóle zmienia się w tamtym okresie w ogóle kino, tak jak zmienia się także Ameryka. I na czym te zmiany by polegały? To jest, chciałem przywołać taką tabelę, którą zestawił w swojej pracy znany filmoznawca Andrew Tudor, który zajmuje się właśnie między innymi kulturową historią horroru, który wskazywał, że możemy sobie, patrząc na takim bardzo dużym poziomie ogólności, zajmując się pewnymi podstawowymi opozycjami, które dynamizują dany gatunek, pewną strukturą gatunkową, możemy sobie wskazać na taką charakterystyczną, na taki charakterystyczny przełom, że oto ten horror w kinie lat 30., 40., 50. jest inny od horrorów w latach 70. i 80. Lata 60. z kolei są tutaj takim momentem przejścia, takim momentem, gdy ten przełom się jakby dokonuje. Za chwilę sobie o nich więcej jeszcze powiemy. Na czym ten przełom by miał polegać? Na czym ta różnica estetyczna, ta różnica wzorca miałaby polegać? No tutaj, proszę Państwa, widzą Państwo, że to zestawienie jest takie bardzo czytelne. Z jednej strony mamy horrory te klasyczne, które przede wszystkim charakteryzowały się zamkniętą strukturą. To znaczy tam koniec filmu, koniec tej historii zazwyczaj oznaczał powrót do punktu wyjścia, powrót do pewnego status quo. Potwór został pokonany, ład został przywrócony, porządek został na nowo zaprowadzony. Natomiast horrory późniejsze będą się już charakteryzowały właśnie takim swoistym zawieszeniem, takim niedopowiedzeniem. One będą miały tutaj pewną strukturę otwartą i trudno będzie bardzo często wręcz wskazać jakąkolwiek puentę fabularną, prawda? To jest znowu rzecz charakterystyczna w ogóle dla przemian takich narracyjnych ówczesnego kina i podobnie będzie właśnie w horrorze, prawda? Że ta fabuła będzie niedomknięta, że czasem problem statusu w ogóle tych wydarzeń, które się rozegrały na ekranie, będzie problematyczny. No, klasyczny przykład to chociażby film Martin George'a Romero, prawda? Czy główny bohater jest wampirem, czy nie jest? No, twierdzi, że jest. Z jego zachowań możemy wnioskować, że raczej nie jest, z tego w jaki sposób funkcjonuje, ale pewne tropy na koniec znowu sugerują nam, że być może był albo nadal jest. I to, tutaj mamy po prostu pewne niedopowiedzenie. W ogóle status głównego bohatera, czy on jest potworem, czy nie jest, czy może jest po prostu człowiekiem cierpiącym na jakieś zaburzenia psychiczne, jest tutaj no, niedopowiedziany, prawda? Mamy tutaj tę strukturę właśnie otwartą. Idąc dalej, skoro tak jak powiedzieliśmy sobie w horrorze klasycznym przywraca się na koniec pewien wyjściowy ład, no to ten ład zazwyczaj przywracają rozmaici eksperci, prawda? Jakieś autorytety, naukowcy albo żołnierze bardzo często, zwłaszcza w horrorze lat 50., prawda? Jakieś społeczne autorytety, które dysponują tutaj odpowiednią wiedzą, odpowiednimi umiejętnościami i są w stanie ten ład przywrócić. No tu klasyczny przykład znowu z kina lat 50., The Thing from Another World, prawda? Film taki o starciu z kosmitą. No i tam właściwie od początku można powiedzieć, że jest, mamy grupę żołnierzy, którzy od początku wiedzą, że z kosmitami nie ma co gadać, że to nie jest dobry pomysł, żeby takiego kosmitę zamrożonego w bryle lodu rozmrozić. No ale naukowcy wiedzą swoje, no i na koniec się okazuje, że oczywiście żołnierze mieli rację i to żołnierze są w stanie tutaj odpowiednio zainterweniować wojsku amerykańskie i dzielnie tego kosmitę pokonać, prawda? Mamy pewien autorytet, który od początku wie, co należy robić, no i jest w stanie ten ład wyjściowy przywrócić. Natomiast w kinie późniejszym właśnie, w horrorze późniejszym, często tych autorytetów w ogóle nie będzie, albo często ich działania okażą się wręcz skrajnie nieskuteczne, albo okażą się wręcz skrajnie problematyczne, prawda? Tego zła nie tylko się nie uda powstrzymać, ale można czasem powiedzieć wręcz, że oni to zło będą generować. Tu można by przywołać znowu przykład filmu Romero, już takiego z lat 80. Dzień żywych trupów, gdzie no to wojsko amerykańskie to wychodzi na taką grupę właściwie mocno faszyzującą i z całą pewnością nie można powiedzieć, że to są jakieś autorytety, które przywracają tutaj porządek. Znaczy oni mówią, że przywracają porządek, ale pod tym pozorem wychodzi im jeszcze coś gorszego. No i w związku z tym, tak jak wspomnieliśmy, mamy tutaj z jednej strony autorytety jako właśnie pewnych obrońców porządku, z drugiej strony mamy pewien niepowstrzymany chaos, prawda? Ten chaos tego zła, które się rozprzestrzenia, nie jest to już tak, że to zło wprawdzie przedarło się do naszego świata, ale zostało powstrzymane, tylko ten chaos jest tutaj często właśnie skrajnie niepowstrzymany. Tutaj moglibyśmy wskazać znowu na przykład na film z lat 70. Wzgórza mają oczy Wesa Cravena, gdzie też mamy do czynienia z takim charakterystycznym, otwartym właśnie zakończeniem. To jest film o rodzinie, która jest na pustkowiu prześladowana przez taką grupę zmutowanych kanibali. I proszę Państwa, mamy tam do czynienia właśnie z takim zakończeniem, gdzie niby to oczywiście ta grupa zmutowanych kanibali zostaje powstrzymana, ale mamy bardzo wyraźną sugestię, że to wszystko, co się wydarzyło i ta cała przemoc, do której tutaj doszło, tak naprawdę tych ludzi, którzy wydawaliby się tak no, z pozoru normalni, prawda, wydawaliby się typową amerykańską rodziną, że ta przemoc i to całe zło też ich skaziło, też ich spaczyło, że oni w jakimś sensie upodobnili się do tego zła, z którym walczyli, prawda, więc mamy tutaj właśnie ten chaos, który opanowuje właściwie cały ten świat, z pozoru wydawałoby się normalny. I wreszcie rzecz ostatnia, na którą Tudor zwraca uwagę, że oto w kinie tym klasycznym, jeżeli chodzi o horror, zazwyczaj to rozgraniczenie między znanym a nieznanym jest bardzo wyraziste, bazuje na takich bardzo mocnych opozycjach, prawda? Na opozycji życia i śmierci, albo naturalnego, nadnaturalnego, ludzkiego, obcego, prawda? Łatwo wyznaczyć granice między żywymi a zmarłym na przykład Drakulą, który jest tutaj no, właściwie żywym trupem, prawda? Powraca i nawiedza nas po śmierć. Czy łatwo w tym The Thing from Another World łatwo rozgraniczyć nas od tego kosmity, który jest istotą fizyczną, która przybyła po prostu gdzieś z jakiegoś odległego świata. Natomiast w wypadku horroru późniejszego te granice, takie czytelny podział, na którym bazował Watt w horrorze klasycznym, właśnie zostaje rozmyty. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której trudno czasem wskazać właściwie, czym jest to nieznane, skąd przybywa, jaka jest właściwie jego natura, prawda? Więc tutaj te opozycje będą dużo mniej klarowne. To będą opozycje tak jak świadomość, podświadomość, normalność, nienormalność, prawda, zdrowie, choroba, społeczny porządek, społeczny chaos, normalna i nienormalna seksualność, prawda, gdzie granice bywają bardzo cienkie, bardzo rozmyte i na różne sposoby się przesuwają, tak? Więc tutaj czasem odpowiedź na pytanie w ogóle, jaka jest natura tego zła, będzie bardzo problematyczna. Znowu moglibyśmy sobie przywołać chociażby Dziecko Rozmery Romana Polańskiego, prawda? Gdzie możemy się zastanawiać nad tym, no właściwie przez większą część seansu, jaka jest właściwie natura tych wydarzeń, jaki jest status tych wydarzeń, czy to jest prawda, czy tę bohaterkę faktycznie prześladuje jakaś sekta satanistów, czy może to jest po prostu jakieś szaleństwo, w które ona popada, prawda? Tutaj mamy do czynienia z takim no, otwartym igraniem sobie z widzem, który nie jest w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Więc tutaj jakby to rozmycie oczywiście też prowadzi do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, do zaburzenia pewnego ładu, do tego, że ten porządek, który w kinie klasycznym wydawał się tak klarowny, tak jasny, po prostu należało ten porządek przywrócić i nie było już żadnego problemu. No w horrorze późniejszym okazuje się jednak no, nie tak jasny, nie tak pewny i często okazuje się wraz z rozwojem fabuły, że nie tylko nie można go przywrócić, ale że tego porządku już właściwie w ogóle nie ma i że on sam w sobie był często dosyć problematyczny. Prawda? Czyli mamy tutaj do czynienia z taką koncepcją, gdzie Tudor oczywiście patrząc z takiej bardzo szerokiej perspektywy, uogólniając na podstawie wielu, wielu filmów, wskazuje na taką przemianę wzorca, prawda? Bardzo charakterystyczną, że oto ten horror klasyczny jest horrorem, który powstaje w kulturze uważającej, że świat jest jakoś tam uporządkowany, że świat jest jakoś tam stabilny. Jeżeli czasem ten porządek zostaje zaburzony, no to wystarczy wdrożyć odpowiednie procedury, odwołać się do odpowiednich autorytetów, aby ten porządek na nowo przywrócić. Natomiast ten horror późniejszy jest już właśnie horrorem, który jest symptomem pewnego kryzysu, prawda, społecznego, kulturowego, przekonania, że te stabilne fundamenty wcale nie są takie stabilne, a może w ogóle ich już nie ma, może ich w ogóle nigdy nie było. I tutaj, proszę Państwa, można w związku z tym zadać sobie pytanie, skąd ta zmiana, czy skąd te rozmaite zmiany, które horror dotknęły właśnie w latach 60. i które później oczywiście będą jeszcze narastały, które później jeszcze będą się rozwijały, które później jeszcze będą ewoluowały. No i tutaj można by wskazywać kilka przyczyn i takich społecznych, kulturowych, i takich ściśle filmowych czy kinematograficznych. Pierwsza sprawa to oczywiście fakt, że Stany Zjednoczone, jak Państwo doskonale wiedzą, w latach 60. no to nie jest kraj specjalnie spokojny czy kraj specjalnego porządku, prawda? Mamy narodziny kontrkultury i kontestacji, mamy otwartą przemoc na ulicach, mamy różnego rodzaju zamieszki, mamy otwartą krytykę wymierzoną w ten ład społeczny i ten porządek świata, który do tej pory wydawał się niepodważalny, prawda? Nagle okazuje się, że pojawia się cała rzesza młodych ludzi, którzy ten świat w ogóle kontestują, odrzucają, stwierdzają, że on jest oparty na czymś fałszywym, jest z gruntu przegniły i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc mamy tutaj taki kontrkulturowy zwrot, który jeszcze dodatkowo jest napędzany faktem, że Ameryka i czy w ogóle życie publiczne w Stanach Zjednoczonych się ogromnie brutalizuje, tak? Mamy świadomość tego, co się dzieje w Wietnamie, mamy świadomość tego, że na ulicach dochodzi do zamieszek, w których giną ludzie, mamy świadomość do tego, że życie polityczne przebiega od zamachu do zamachu i tak dalej, i tak dalej. Więc horror jakby jest z całą pewnością takim gatunkiem, który dobrze wpasowuje się, prawda, w tego rodzaju klimat. Ma taki horror sam z siebie jako bazujący na właśnie pewnym przekroczeniu granic, na pewnym pokazywaniu tego, czego zazwyczaj nie pokazujemy. Ma taki pewien potencjał właśnie kontrkulturowy, ma taki potencjał metaforyczny, ma taki potencjał, by wyrazić tego rodzaju lęki, które tutaj ludzi podówczas dręczą. Więc z całą pewnością w dużej mierze zwrot ku horrorowi różnych twórców będzie także motywowany właśnie chęcią jakiegoś takiego symbolicznego przepracowania tego, co wówczas w Stanach Zjednoczonych w ogóle się dzieje. Druga sprawa, proszę Państwa, już taka ściśle filmowa, z końca lat 60., to fakt, że oto pod koniec lat 60. ostatecznie zostaje zniesiony kodeks produkcyjny. Dokument, który Państwo znowu znają zapewne dobrze z wykładu o klasycznym systemie hollywoodzkim. Prawda? Ten kodeks, który stanowił taką formę autocenzury Hollywood, gdzie filmowcy amerykańscy w latach 30. narzucili sobie, obawiając się wprowadzenia cenzury takiej federalnej, rządowej, obawiając się kontrowersji, narzucili sobie taki zbiór przepisów, co można, a czego nie można pokazywać w kinie. No i to oczywiście stanowiło takie wyraźne, ponieważ ten kodeks był powszechnie akceptowany, powszechnie stosowany, w kinie głównonurtowym przynajmniej, no to stanowiło to oczywiście taką wyrazistą granicę. No i ów kodeks oczywiście bardzo wyraźnie mówił o tym, że po pierwsze, scen zbyt drastycznych, prawda, otwartej przemocy na przykład, otwartych scen erotycznych czy seksualnych, no, pokazywać nie wolno i to było tutaj bardzo źle widziane. Ale po drugie, ten kodeks miał takie bardzo wyraziste założenie, że kino ma w jakimś sensie umoralniać, to znaczy, że jeżeli widzowie idą do kina, to nie mogą z tego kina wyjść gorsi jakoś, prawda, więc to bardzo wyraźnie wpływało na wymowę filmów w okresie takim klasycznym. No i ów kodeks przetrwał kilka dekad. W latach 50., 60. już zaczyna się jego takie otwarte kontestowanie, ale oficjalnie zostaje on zniesiony pod koniec lat 60. i zostaje zastąpiony obowiązującym do dzisiaj, na dobrą sprawę, systemem ratingowym, czyli systemem, który zakłada, że filmom przypisujemy pewną kategorię wiekową, po prostu, która wskazuje, jaki widz tutaj jest widzem odpowiednim do tego, aby dany film oglądać. No co oczywiście otwiera tutaj drogę do popisu przed twórcami, którzy mogą sięgnąć po takie treści, czy po takie obrazy, czy po taką estetykę, której wcześniej pokazywać nie mogli, prawda? Muszą się tylko liczyć po prostu z tym, że otrzymają odpowiednio wysoką kategorię wiekową. Natomiast jest to z całą pewnością odświeżające, zwłaszcza, że kodeks produkcyjny nie różnicował wieku widza, prawda? Ten kodeks obowiązywał bezwyjątkowo właściwie wszystkie filmy. Czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją ogromnie ważną dla całej właściwie kultury filmowej amerykańskiej, bo nagle okazuje się, że można pokazywać bardzo wiele, jeżeli chodzi o przemoc, jeżeli chodzi o erotykę, no, licząc się tylko z odpowiednio wysoką kategorią wiekową. Tutaj widzimy, w jaki sposób te kategorie wyglądały w momencie ich wprowadzenia. Ten system ratingowy parę razy się później zmieniał w szczegółach, natomiast jego zręby funkcjonują jak najbardziej po dziś dzień. I tu też dodam, że to też nie jest system, powiedzmy, jakiś federalny czy państwowy. To jest pomysł wewnątrz branżowy, czyli po prostu te firmy produkcyjne, dystrybucyjne skupione w Motion Picture Association of America umówiły się w ten sposób, że będą taką procedurę ratingową wdrażały. Tak więc jeżeli ktoś chce, aby jego film został zratingowany, no to wysyła to do odpowiednich tutaj urzędników, którzy ten film oglądają i go oceniają. W ten sposób to wygląda. Jeszcze do tego problemu powrócimy. Prawda? Więc to na pewno otwiera ogromną drogę, nową drogę przed filmowcami amerykańskimi, którzy nagle mogą zdecydowanie więcej. Nagle na zdecydowanie więcej mogą sobie w kinie pozwolić. Także w horrorze oczywiście. I wreszcie, proszę Państwa, trzecia sprawa. to fakt, że ta ewolucja horroru będzie niejako stymulowana trochę z dwóch stron, moglibyśmy powiedzieć. Z dwóch stron przychodzą impulsy do tego, aby ten horror ewoluował pod względem estetycznym, pod względem formalnym, pod względem fabularnym. Pierwszym tym kierunkiem będą, proszę Państwa, i to jest rzecz bardzo charakterystyczna, filmy niezależne. Czyli takie filmy, które powstają poza tymi wielkimi studiami hollywoodzkimi. Tak? To są filmy zazwyczaj powstające przy bardzo niewielkim, czasem wręcz mikroskopijnym budżecie, tak jak tutaj wskazana Noc Żywych Trupów. Często produkowane przez ludzi, dla których to są w ogóle debiuty, tak jak to było w wypadku George'a Romero. I filmy, które mogą wówczas trafić do kin rzeczywiście i do szerszej publiczności, bo jest spore zapotrzebowanie na kino w ogóle, bo studia hollywoodzkie często ograniczały wówczas produkcję, więc rynek potrzebował filmów. A z drugiej strony było właśnie zapotrzebowanie na takie kino odważniejsze, prawda? Kino, które nie jest skrępowane tymi mainstreamowymi wymogami. W związku z tym takie kino niezależne wówczas rzeczywiście, można powiedzieć, dobrze się miało po prostu. No i tutaj jest to przykład oczywiście Nocy Żywych Trupów, która odnosi spory sukces taki komercyjny, ale też Nocy Żywych Trupów, która, proszę Państwa, odnosi także taki pewien sukces artystyczny, tak? Tutaj bardzo szybko zostaje ona doceniona przez krytyków, którzy dostrzegają ten nowy, świeży impuls, dostrzegają tutaj, że ten gatunek został w jakiś interesujący sposób odnowiony i dostrzegają ten metaforyczny i kontrkulturowy potencjał. Tu między innymi, proszę Państwa, chciałem przytoczyć taki fragment recenzji z czasopisma Sight and Sound, więc no jak najbardziej ważne czasopismo krytyczno-filmowe amerykańskie, gdzie czytamy rzecz następującą. Romero rezygnuje z wstawek komediowych, naukowców wyjaśniających zdarzenia, prawda? To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy w kontekście Tudora. Rezygnuje tutaj jeszcze z autorytetów, z wątku romansowego, wreszcie z jakiejkolwiek dystrakcji, innymi słowy z wszystkich elementów, jakie zazwyczaj przyczepia się do horroru, by złagodzić napięcie i które zazwyczaj rozpraszają naszą uwagę. Nasze reakcje dostają genialnego kopniaka, kiedy para młodych kochanków, jesteśmy przecież pewni, że oni przetrwają, zostaje upieczona i pożarta, a projekcja dobiegła zaledwie pół metka. Film trwa 96 minut i jakiekolwiek cięcia naruszyłyby jego godną podziwu architekturę. Prawda? Widzą Państwo, że tu już krytycy dostrzegają, że oto ten horror, który wcześniej bywał taki właśnie ugrzeczniony, trochę komediowy, trochę romansowy i tak dalej, i tak dalej. I niespecjalnie przerażający. Tutaj, że Romero no właśnie czyni coś nowego, że on pozbywa się tych wszystkich dodatkowych wstawek i pogrywa sobie z naszymi oczekiwaniami, a jednocześnie bywa właśnie bardzo brutalny w tym, bo to z całą pewnością ta brutalność tutaj w tym filmie również wówczas szokowała. Co więcej, mamy tutaj tę świadomość, że jest to kino właśnie bardzo mocno wpisujące się w ten klimat kontestacji. Tak? To kino, które pokazuje, że właściwie żywe trupy żywymi trupami, ale to ci ludzie są dla siebie często największym zagrożeniem. Mamy tam bardzo wyraźne no, takie napięcia pomiędzy tymi, którzy próbują się obronić przed inwazją żywych trupów. I można powiedzieć, że to jest pewna taka konwencja, która do dzisiaj właściwie w filmach, w serialach i innych produkcjach o zombie przetrwała. Że zombie to jest jedno, prawda? Żywe trupy to jest jedno, ale ludzie to jest dopiero pewien problem. Więc tu mamy ewidentny przykład na to, w jaki sposób pewne napięcia społeczne znajdują swoje odzwierciedlenie właśnie w horrorze, tak? Gdy Ameryka sama siebie pożera właściwie. I to kino niezależne, proszę Państwa, też w latach 70. będzie pełniło bardzo ważną rolę i w latach 80. też, o czym jeszcze za chwilę powiemy. Czyli będziemy mieli do czynienia właśnie z szeregiem takich produkcji, które, tak jak wspomniałem, powstają przy mikroskopijnym często czy niewielkim budżecie. Są przez to bardzo odważne, formalnie budują różnego rodzaju interesujące też metafory, tak jak w wypadku Brat Świtu Żywych Trupów, prawda? To jest ewidentną metaforą konsumpcjonizmu, gdy te zombie się tam snują po galerii handlowej i analogia jest oczywista, prawda? Że one przypominają klientów, którzy tam przyszli na zakupy. Czy jak w wypadku teksańskiej masakry piłą mechaniczną, gdzie też grupa młodych ludzi jest no, dosłownie torturowana i pożerana przez jakąś taką zdziwaczałą, zdeformowaną, typową amerykańską rodzinę. Więc tutaj ten wydźwięk taki metaforyczny, społeczny, krytyczny jest oczywisty, jest bardzo tam klarownie i jasno wpisany, a jednocześnie są właśnie to filmy bardzo odważne formalnie, nie bojące się eksperymentować z przemocą także z tym, w jaki sposób ta przemoc jest pokazywana, o czym jeszcze za chwilę sobie powiemy. I to też są filmy, które odnoszą wówczas sukcesy i rzecz charakterystyczna, proszę Państwa, jeżeli chodzi o horror tamtego okresu, że mamy do czynienia właśnie w latach 60., 70., 80. z grupą takich twórców, którzy dosłownie w ten sposób zaczynają karierę, to znaczy z grupą twórców, którzy zaczynają jako reżyserzy kina niezależnego, bardzo często w stosunkowo spartańskich warunkach, pracując właśnie z grupą przyjaciół przy jakimś mikroskopijnym budżecie, często nie mając nawet bezpośredniego jakiegoś doświadczenia filmowego, czy edukacji filmowej, ale są w stanie osiągnąć na tyle duży sukces, że stopniowo będą dysponowali większymi budżetami i stopniowo będą przechodzili gdzieś do kina takiego głównonurtowego. No tu między innymi bardzo charakterystyczny przykład, prawda, Sama Raimiego, który w ten sposób wybił się na filmie Evil Dead, Martwe Zło właśnie, dosłownie w takich bardzo siermiężnych warunkach z grupą przyjaciół zrobionego. No i a dzisiaj Sam Raimi reżyseruje między innymi kolejną część Doktora Strange'a, która zaraz będzie w kinach, prawda? To pokazuje właśnie, że bez wątpienia mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy ta droga z kina niezależnego do kina głównego nurtu jest otwarta. Jest otwarta i że ci ludzie będą często wnosili tę swoją wrażliwość, tę swoją taką niezależną trochę brawurę, odwagę, jeżeli chodzi o takie kwestie formalne, będą to wnosili także do tego kina głównego nurtu, do tego kina takiego no, przykuwającego największą uwagę. I to, proszę Państwa, jest jedna strona, prawda? Powiedzieliśmy sobie, ten jeden impuls, który wypływa z tej sfery kina niezależnego, ale to nie wszystko, bo rzecz charakterystyczna, że również wówczas te duże studia hollywoodzkie także interesują się horrorem i także widzą w tym gatunku pewien potencjał. Więc powstają również także odważne stosunkowo formalnie, tematycznie filmy o dużym budżecie, robione przez już takich twórców, którzy mają pewną ustaloną renomę. I tu oczywiście klasycznym przykładem jest Dziecko Rosemary, gdzie tutaj z inicjatywą zrobienia tego filmu wyszedł Paramount, więc no jak najbardziej firma duża i ciesząca się pewnym prestiżem. No i proszę zwrócić uwagę, jakim tutaj mamy miks, prawda? Mamy reżysera, który przyjeżdża z Europy i który już wówczas cieszy się pewnym uznaniem, pewną sławą, jako twórca, który z jednej strony ma taką wrażliwość właśnie artystyczną, poetycką, moglibyśmy powiedzieć, no ale z drugiej strony jest mu też bliskie kino gatunkowe, prawda? On umie to połączyć. Mamy adaptację powieści, która ona jeszcze wówczas nie była na rynku, ona wyszła równolegle z tym filmem, mniej więcej. Natomiast rzecz charakterystyczna, no, adaptację powieści autora, który faktycznie jest autorem takim bestsellerowym, który tutaj daje nadzieję na to, że ta historia będzie się dobrze sprzedawała. No i oczywiście mamy film, który ma no, spory budżet, tak? Ponad 3 miliony dolarów, więc na ówczesne warunki jest to z całą pewnością budżet duży, prawda? I film, który właśnie odnosi również znaczący sukces, czyli w tym momencie jeszcze właśnie owe duże wytwórnie, owe duże studia też widzą w takim kinie, w kinie grozy, w kinie odważniejszym formalnie drogę do osiągnięcia pewnego zysku. No i znowu, z całą pewnością, może dzisiaj tego nie widzimy, kiedy oglądamy Dziecko Rosemary, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego rodzaju kina, ale już sam pomysł w latach 60., żeby pomieszać w ramach jednej fabuły wątki religijne, satanistyczne, seksualne, małżeńskie, no to było coś rzeczywiście stosunkowo świeżego i odważnego, prawda? Żeby to społeczeństwo, no mimo wszystko jednak purytańskie właśnie, skonfrontować z takim wydarzeniem i skonfrontować z taką historią. Plus jeszcze do tego właśnie warto wspomnieć o tym rozmyciu charakterystycznym, prawda? Gdzie rozmyciu tego ontologicznego statusu tych wydarzeń. Czy to jest jakieś urojenie, czy to się dzieje naprawdę? I tak dalej, i tak dalej. No i rzecz charakterystyczna, charakterystyczna, proszę zwrócić uwagę, że to są filmy też, które wyprowadzają horror z takich różnych dekoracji, z kostiumów, coś, co też było typowe dla klasycznego horroru, prawda? Że to się dzieje gdzieś daleko, w Europie, w jakiejś takiej wymyślonej, albo gdzieś w jakichś bardzo takich egzotycznych warunkach, w jakiejś bazie wojskowej czy coś w tym rodzaju, prawda? To są rzeczy, to są historie, które rozgrywają się tuż obok nas, w zwykłych, codziennych warunkach, prawda? Które dotykają zwykłych ludzi nagle, w żaden sposób niezawinionych, prawda? Więc to też jest bardzo ważne dla ówczesnego horroru. Zresztą no, Polański jeszcze dodatkowo, można powiedzieć, ma tutaj kolejną zasługę, bo on przecież ten horror kostiumowy parodiuje w Balu Wampirów, tak? Już jednoznacznie wskazując, że ta era kostiumowego horroru dobiega końca. Tak? Więc mamy tutaj też taki gest wprowadzenia tej grozy w takie sytuacje codzienne, w te sytuacje bliskie. Też znowu, dla nas jest to oczywiste po tylu dekadach rozwoju kina grozy, ale wtedy było czymś odświeżającym. I tutaj też, proszę Państwa, w latach 70. takie produkcje, duże produkcje, produkcje, które na wejściu są już sporymi projektami i które mają osiągnąć sukces, też nadają ton, jeżeli chodzi o sam horror. Tak? I tutaj klasycznym przykładem jest znowu z początku lat 70. Egzorcysta, prawda? Znowu duży budżet, znowu znana powieść i znowu reżyser, który no, cieszy się wówczas sporą popularnością i sporym uznaniem, prawda? Jest na fali wznoszącej, czyli William Friedkin. No i rzecz znamienna, film, który w związku z tym dostaje po pierwsze 2 Oscary, tak? Więc to już jest pewne nowum, no i dostaje nominację w kategorii najlepszy film. Proszę zwrócić uwagę, że to właściwie do dzisiaj rzadko się zdarza, żeby horror został w ten sposób potraktowany. Tak jak wspominałem, to są filmy bardzo często szalenie popularne i nawet często doceniane przez krytyków, ale jednocześnie traktowane właśnie z pewną jednak rezerwą, że oto w wypadku chociażby Oscarów podchodzi się do tego właśnie z pewnym dystansem, że to jest taki jakiś gatunek podejrzany, że to jest być może gatunek, który jest trochę w złym guście i w związku z tym no, jest to na pewno sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę, bo pokazuje, że w tym momencie jakby horror był tutaj czymś, co przykuwało uwagę nie tylko widzów, ale także właśnie tych gremiów takich uznanych, prawda? Tych gremiów specjalistów, fachowców, krytyków, akademii i tym podobne. Więc mamy, proszę Państwa, tego rodzaju klimat, moglibyśmy powiedzieć, tak? Kiedy horror budzi zainteresowanie, kiedy horror budzi zainteresowanie widzów, twórców, kiedy widzą w tym różni reżyserzy, scenarzyści, producenci, bardzo interesujący sposób na to, żeby wypowiedzieć się jakoś o rzeczywistości, prawda? Bo znowu, w wypadku Egzorcysty to nie jest tylko i wyłącznie, mieliśmy powiedzieć, horror dla samego horroru, czy horror dla samego straszenia, prawda? Tam mamy pewną ewidentną próbę wypowiedzi, sformułowania, krytyki pod adresem tego, w jaki sposób współczesne społeczeństwo wygląda, w jaki sposób wygląda współczesna rodzina, w jaki sposób zmienia się współczesna duchowość, tak? To jest taki głos krytyki pod adresem takiej duchowości bardzo laickiej z kolei, więc to też jest rzecz interesująca. Dalej, proszę Państwa, o czym jeszcze musimy powiedzieć? O pewnych przemianach, jeżeli chodzi o samą estetykę, co już sobie tutaj parę razy zasygnalizowaliśmy. To znaczy, z całą pewnością ówczesny horror wypracowuje też taką nową formę estetyczną, która po dziś dzień jest znana pod angielską nazwą, także w Polsce pod nazwą gore, prawda? Taka estetyka, która jest no wręcz dzisiaj często kojarzona z horrorami, ale ona właśnie powstaje w latach 60., 70., 80. Oto mamy, proszę Państwa, więc filmy, które skupiają się na takim realistycznym, wręcz hiperrealistycznym, nadrealistycznym ukazaniu pokazywaniu ludzkiego ciała w stanie rozpadu, rozkładu, ciała rozrywanego, torturowanego, ginącego, że oto mamy tutaj sytuacje, w których kamera no właśnie estetyzuje tego rodzaju przemoc, czyni tę przemoc swego rodzaju spektaklem, spektaklem takiego obrzydzenia, spektaklem takim turpistycznym. Prawda? To jest bez wątpienia coś, co wówczas nadaje także ton. Co jest możliwe między innymi dzięki temu, tym przemianom związanym chociażby z systemem ratingowym. Tak? Te filmy jak najbardziej mogą powstać, tylko liczą się z tym twórcy, że otrzymają jakąś wysoką kategorię. O tych kategoriach jeszcze parę razy wspomnimy, więc proszę mieć to w pamięci. I rzecz charakterystyczna, proszę Państwa, że mamy tutaj do czynienia właśnie z sytuacją, w której przemoc staje się tak, jest tak obrazywana w kategoriach właśnie bardzo fizjologicznych. Staje się ona tym elementem centralnym. O ile, tak jak mówiliśmy wcześniej, kino klasyczne amerykańskie, także horror, unikały mimo wszystko pokazywania przemocy otwarcie z różnych przyczyn, o tyle tutaj no, ta przemoc staje się punktem centralnym, prawda? Te takie rozwijające się, bardzo spektakularne, długie, skrupulatnie zaaranżowane sceny przemocy stają się takim znakiem rozpoznawczym wręcz horroru. Powiemy sobie jeszcze o tym, dlaczego w ten sposób się stało i co do tego doprowadziło i jakie były konsekwencje. No i właśnie, skąd w takim razie tego rodzaju estetyka się wzięła i jakie były przyczyny tutaj jej rozwoju? Rafał Syska w tym cytowanym tutaj fragmencie wskazuje właściwie na kilka zazębiających się przyczyn. I też chciałem tutaj takich kilka zazębiających się przyczyn wymienić, ponieważ to nie będzie oczywiście jeden powód czy jedna przyczyna. Tutaj będziemy mieli całą konfigurację różnych zjawisk, które wzajemnie będą się napędzały. Z jednej strony, proszę Państwa, takim bezpośrednim jakby zazwyczaj powiedzmy, ojcem estetyki gore, którego w takich kontekstach się wymienia, jest amerykański reżyser, dzisiaj już powiedzmy może nieco zapomniany, poza powiedzmy kręgami właśnie fanów horrorów, Herschel Gordon Lewis, który w latach 60. realizując takie filmy jak 2000 maniaków na przykład, właśnie bazował na tego rodzaju eksploatacyjnych efektach. Prawda? To w latach 60., 50. rozwija się bardzo żywo właśnie ten nurt kina eksploatacji, kina, które próbuje przyciągnąć widzów przed ekrany na podstawie właśnie jakiegoś szoku, jakiejś kontrowersji, tego, że pokażemy coś, czego do tej pory nie pokazywano. I jest to taki nurt bardzo żywotny. To są zazwyczaj filmy stosunkowo tanie, które mają właśnie narobić hałasu i przyciągnąć uwagę dzięki tego rodzaju scenom. Na różnych płaszczyznach taką eksploatację można było prowadzić. Tutaj mamy między innymi właśnie taką eksploatację związaną z przemocą, ale z całą pewnością to jakby ta estetyka później będzie przenikała także, tak, w ogóle do kina także głównonurtowego. Druga, proszę Państwa, interesujące zjawisko to jest fakt, że w ogóle estetyzacja przemocy, czy sceny przemocy w kinie głównonurtowym, także w tym najbardziej uznanym, w tamtym okresie w kinie amerykańskim są nie tylko akceptowane, ale stają się pewną formą wyrazu artystycznego, prawda? Przemoc staje się ekranowa przemoc, przemoc właśnie fizjologiczna, przemoc bardzo brutalna, bardzo dosłowna, staje się bardzo często jakąś formą wyrazu, prawda? Jeżeli sobie tu przywołamy takie obrazy, jak tutaj zacytowany Ojciec Chrzestny, jak Bonnie i Clyde, jak Dzika Banda, to tam wszędzie ta fizjologia przemocy jest obecna i znowu nie tylko i wyłącznie, aby przyciągnąć tym razem, to nie jest czysta eksploatacja, tylko staje się to właśnie znowu pewną formą wypowiedzi o świecie, pewną formą wypowiedzi o bohaterach, pewną formą komentarza. Tak? Tak jak w wypadku Dzikiej Bandy, która jest odczytywana jako taki komentarz z jednej strony wymierzony w stronę klasycznego westernu, prawda? Pokażemy w takim razie, jak się zabijało naprawdę, jak się naprawdę zabijało na Dzikim Zachodzie, jak wygląda śmierć naprawdę. Nie śmierć estetyzowana, prawda, piękna, taka, która się rozgrywa gdzieś za ekranem, tylko pokażmy to ludzkie ciało, zostało rozrywane faktycznie kulami. No a z drugiej strony no, musimy pamiętać też, że ten problem przemocy wówczas i tak jak sobie powiedzieliśmy pewnego przemocowości życia publicznego w Stanach Zjednoczonych jest problemem bardzo żywym. Wówczas też w ogóle dociera na przykład również za pośrednictwem nowych środków przekazu, dociera do Amerykanów mnóstwo obrazów właśnie jak wygląda wojna, naprawdę wojna w Wietnamie, prawda? Bo można wówczas faktycznie to nakręcić, można to wówczas faktycznie sfotografować w pełnej klasie. Więc tutaj jest takie przekonanie, że przemoc jest tutaj pełnoprawnym środkiem wyrazu, że twórcy mogą także przez to po to sięgać. I to nie jest tylko i wyłącznie przekonanie charakterystyczne dla horroru. Kolejna sprawa, proszę Państwa, też rzecz, moglibyśmy powiedzieć, przyziemna, ale bardzo ważna. To znaczy rozwijają się w ogóle technologie takie związane z charakteryzacją, z przygotowywaniem makijażu, z efektami specjalnymi. To jest rzecz też niesłychanie istotna, ponieważ no, to pozwala na osiąganie właśnie lepszych efektów, prawda? Lepszych efektów, jeżeli chodzi o pokazywanie owej przemocy. Można więcej pokazać. Można przekazać to pokazać w sposób bardziej dosłowny, więc mamy tutaj taki czynnik technologiczny. Ale jest to też taki czynnik, który jest związany z tym, że w tamtym okresie w Stanach Zjednoczonych zaczyna się również bardziej doceniać w ogóle takie nieoczywiste zawody filmowe, prawda? Czyli zaczyna się zwracać uwagę na pracę operatora, na pracę oświetleniowca i zaczyna się także zwracać uwagę na pracę specjalistów od charakteryzacji. Tutaj znamiennym przykładem tego rodzaju przemiany jest właśnie fakt, że to w 1981 roku po raz pierwszy za charakteryzację przyznano Oscara, prawda? Wprowadzono taką kategorię i to był od razu Oscar dla horroru za film Amerykański Wilkołak w Londynie. Więc tutaj mamy bez wątpienia pewną taką przemianę estetyczną, pewną taką przemianę związaną z tym, że to staje się również czymś, co jest elementem jakby takiej świadomości odbiorców. Powiemy sobie też o tym jeszcze za chwilę szerzej. Czyli znowu coś, co jest elementem charakterystycznym w ogóle dla ówczesnego kina, prawda? Bo ten postęp technologiczny dotyka też innych sfer. Film Planeta Małp na przykład też wówczas przecież powstaje i też jest ogromną rewolucją technologiczną. Znowu z naszej perspektywy może się to wydawać niespecjalnie wiarygodna wizja, prawda? Ale wówczas rzecz wyglądała inaczej. To żebyśmy, proszę Państwa, może spojrzeli sobie na taką jedną scenę właśnie z Egzorcysty. Pozwolę sobie poprosić o pierwszy fragment i zobaczymy, w jaki sposób właśnie owa epatowanie przemocą, realistyczną przemocą wówczas wyglądało. No właśnie, widzimy tutaj nie tylko bardzo wiarygodnie ukazaną, tak jak wspomniałem, przemoc i to ciało niszczone na różne sposoby. Wiemy zresztą, że w Egzorcyście później to ten rozpad ciała bohaterki będzie postępował, prawda? Ona z czasem będzie wyglądać coraz gorzej, będzie wymiotować różnymi cieczami i tak dalej. Ale widzę też tutaj Państwo pewną taką odwagę, jeżeli chodzi o takie kwestie tematyczne, prawda? Znowu splot erotyki z religijnością, prawda? Jakaś taka krwawa masturbacja krucyfiksem, która się tutaj pojawia. I tak dalej, i tak dalej. No i znowu, mamy tutaj bez wątpienia pewien taki bardzo charakterystyczny komentarz, tak, który można odczytywać metaforycznie na różne sposoby, ale można na przykład odczytywać w kontekście czy w charakterze takiej metafory konfliktu pokoleń, prawda? Oto nagle matka w ogóle nie rozumie, co się dzieje z jej córką w sposób dosłowny, tak? Ale nie trzeba tego traktować zupełnie dosłownie, można to traktować jako pewien sposób opowiedzenia o tych napięciach pokoleniowych, które Stany Zjednoczone wówczas przeżywały. Czyli mamy tutaj, proszę Państwa, bardzo charakterystyczny element estetyki, która właściwie no, do dzisiaj na różne sposoby powraca, prawda? Horrory bardzo często kojarzymy z tego rodzaju obrazami i znowu, dzisiaj po części mogło nam to spowszednieć, ale wówczas z całą pewnością było czymś nowatorskim, czymś, co przykuwało uwagę i co budziło rozmaite dyskusje. I co więcej, ale tak jak wspomniałem, było na to jeszcze spore przyzwolenie, to znaczy nie postrzegano tego jako czegoś szalenie kontrowersyjnego. I proszę Państwa, tutaj możemy w związku z tym, nakreśliliśmy sobie, co też się w latach 70. dzieje. I w latach 80. z kolei, proszę Państwa, z jednej strony możemy powiedzieć, że pewne tendencje będą kontynuowane, będą rozwijane, będą uzupełniane, ale pojawią się także te pewne nowe zjawiska, że oto ten status horroru raz jeszcze się zacznie po części zmieniać i tutaj od razu chcę wskazać, że będą to takie zjawiska i tendencje, które będą często bardzo wzajemnie sprzeczne. To znaczy, że one będą wchodziły tutaj w pewne konflikty, że będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami czasem paradoksalnymi. Spróbujemy sobie te paradoksy rozwikłać w takim razie. Na czym tutaj, proszę Państwa, ta paradoksalność miałaby wręcz polegać? Z jednej strony to jest z całą pewnością wciąż jeszcze okres ogromnej popularności horroru. Moment, w którym, tak jak Państwo widzą, te słupki szybują, tych horrorów produkuje się coraz więcej, w których, tak jak mówiliśmy, wciąż z jednej strony realizują swoje filmy ci twórcy, o których mówiliśmy wcześniej, tacy jak Top Hooper i wchodzą właśnie do mainstreamu często, tacy jak Top Hooper, tacy jak Carpenter z jednej strony, a pojawiają się też nowi twórcy niezależni, jak Sam Raimi, też odnoszą wielkie sukcesy. I moment, w którym, proszę Państwa, nadal zdarzają się właśnie takie filmy, które śmiało wkraczają tutaj do box office'u, a co więcej, łączą często te sfery kina artystycznego i kina popularnego. No tutaj klasycznym przykładem jest chociażby Lśnienie, prawda, z roku 80. I tak właśnie bardzo popularne, w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych filmów w roku swojej premiery. Podobnie film Duch właśnie Toba Hoopera, który także ogromny sukces wówczas odnosi. I doczekuje się zresztą kilku kontynuacji. Czy wreszcie takie wyliczenie, taka wskazówka, że oto w roku 80 aż 37% pochodzących z krajowego rynku zysków dystrybutorów wygenerowały filmy science fiction i horrory. Tak więc mamy tutaj do czynienia z pewnością z taką sytuacją, gdy to jest wciąż gatunek popularny, wciąż gatunek, na którym można dobrze zarobić i można tych widzów do kina przykuć. Ale będą się tutaj przyciągnąć, ale będzie się tutaj, można wprowadzić tutaj od razu kilka zastrzeżeń. Proszę Państwa, pierwsze takie zastrzeżenie wiąże się z filmem The Thing. Filmem, który miał swoją premierę w roku 82. Był takim, wspominałem tutaj wcześniej o The Thing from Another World z lat 50. Tutaj można powiedzieć, że to jest swego rodzaju remake, odwołujący się jeszcze do pierwowzoru literackiego do tego. No i film, który dzisiaj ma absolutnie taki kultowy status, to jest film, który jest w absolutnym kanonie kina, w absolutnym kanonie kina grozy, kina w ogóle. I film, który kontynuuje niejako ten nurt lat charakterystyczny dla lat 70. Czyli to jest film z jednej strony bardzo brutalny, bardzo posługujący się bardzo dosadnymi efektami specjalnymi, prawda, pokazujący nam różnego rodzaju dziwaczne maszkary, różnego rodzaju sceny drastycznego rozpadu ludzkiego ciała, które się roztapia, które jest rozrywane, gdzie głowie wyrastają nogi, i ta głowa gdzieś odpełza i tak dalej, i tak dalej. I film bardzo ponury, bardzo posępny w swoim wydźwięku, bo tu się znowu okazuje, że jakby kosmici kosmitami, ale to ludzie, kiedy ich tylko trochę podszczuć na siebie, to są dla siebie największym zagrożeniem. Więc tutaj mamy taką atmosferę paranoiczną właśnie, taką atmosferę wynikającą z pewnego lęku i znowu to otwarte zakończenie, to znaczy tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak to się tak do końca skończy i jaki tutaj będzie finał. Nie mamy tutaj żadnej puenty takiej wyrazistej. I rzecz charakterystyczna, no dzisiaj film, tak jak powiedzieliśmy, uznany, a wówczas klęska finansowa. Film, który okazuje się no niezbyt dobrze sobie poradził w kinach. Film, który w jakimś sensie prawie zwichnął Johnowi Carpenterowi karierę. Właśnie to był taki twórca, który wkraczał niejako do mainstreamu wówczas, wychodząc z tego pola produkcji niezależnych i dostał taki projekt, no i to prawie mu przekreśliło karierę. Wówczas mówił o tym, że musiał później realizować takie filmy, których niespecjalnie chciał robić, ale musiał je zrobić i musiał odnieść sukces, musiało one być bezpieczne, bo po The Thing musiał tutaj niejako, powiedzmy, odpracować swoje. No i właśnie, to jest pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego tego rodzaju estetyka, która nawiązuje wciąż do tego, co w latach 70. było tak popularne, dlaczego nie znalazła wówczas uznania? No, można powiedzieć, proszę Państwa, że jest to kwestia znowu zmiany pewnego klimatu społecznego. Lata 80., prawda, się pojawiają, o których zresztą będą Państwo też na kolejnych wykładach tutaj słyszeli w kontekście kina nowej przygody, kiedy właśnie zmieniają się tutaj nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych. Mamy taki konserwatywny głos znowu tutaj dochodzi czyli konserwatywny kierunek dochodzi tutaj znowu do głosu i mamy chociażby wybór Ronalda Reagana na prezydenta i całe kino tamtego okresu czasem określa się właśnie jako takie kino Reagana, prawda? Kino, które znowu będzie konserwatywne, kino, które albo będzie uciekać w takie fantazje kina nowej przygody spod znaku na przykład Gwiezdnych Wojen, o czym Państwo jeszcze usłyszą, albo kino, w którym będziemy mieli opowieści o bardzo umięśnionych mężczyznach, którzy z wielkim karabinem zaprowadzają porządek, prawda? Więc takie wizje niepewne, niepewności, jakieś takie wizje bardzo zbuntowane, kontestatorskie, trochę nie pasują nam do tego klimatu. Zresztą charakterystyczne, że mówi się o tym, że równolegle z The Thing właściwie także w tym samym roku swoją premierę miał E.T., prawda? Też film o spotkaniu z kosmitami, tylko z kosmitą jednym, tylko trochę inne, prawda? W tonie, właśnie bardziej optymistyczne i eskapistyczne. No i E.T. wygrał tę konfrontację. Czyli zmienia się trochę właśnie nastrój społeczny w Stanach Zjednoczonych znowu i takie nastroje bardzo buntownicze, bardzo kontestatorskie, bardzo konfrontacyjne, moglibyśmy powiedzieć, zostają wyciszone. No i w związku z tym horror też jakoś musi się w nowych warunkach odnaleźć. Jak się odnajduje w takim razie? To jest sprawa bardzo interesująca i bardzo ważna. Co jest w takim razie popularne? No bo powiedzieliśmy sobie, że te filmy mimo wszystko są produkowane i to jest ich całkiem sporo. Pytanie dlaczego? Otóż, proszę Państwa, rzecz charakterystyczna, że horror wówczas podąża w taką stronę horroru młodzieżowego, który łączy się z takim zjawiskiem, który znany Państwu profesor Rafał Syska określił między innymi mianem takiego soft buntu, takiego miękkiego buntu, czyli to będą filmy, które nie będą już aż tak wyraziście zbuntowane i aż tak konfrontacyjne, aż tak kontrkulturowe jak ten horror z lat 70., chociaż pewien pierwiastek buntu będą zapewniały, ale taki pierwiastek jeszcze bardzo wytłumiony. I tutaj takim przypadkiem właśnie horroru młodzieżowego jest między innymi slasher szeroko pojęty. Właśnie taki podgatunek horroru, taki gatunek horroru, który rozwija się pod koniec lat 70. już powstają właściwie pierwsze filmy, ale rozkwita on w latach 80. i staje się bardzo popularny. No to są fabuły, które znowu są nam w jakimś sensie dobrze znane, bo nawet jeżeli nie widzieliśmy tych filmów, to widzieliśmy jakieś ich parodie, jakieś ich pastisze, jakieś nawiązania do tego rodzaju historii, prawda? Mamy zazwyczaj więc jakiegoś mordercę, mniej bądź bardziej nadnaturalnego, znaczy bardzo psychopatycznego zazwyczaj, który prześladuje jakąś grupę młodych ludzi i po kolei ich morduje, a oni muszą się z nim skonfrontować. Tu mamy zazwyczaj więc właśnie bohaterów takich młodzieżowych, takich, którzy będą bliscy tej widowni młodej. Mamy jakieś zwykłe, codzienne miejsce akcji, takie jak obóz letni, jak jakieś zwyczajne przedmieścia amerykańskie. No i charakterystyczną stylistykę, prawda? Z jednej strony eksponującą te sceny takiej makabry, właśnie posługujące się tą estetyką gore, ale też takie sceny, które właśnie eksponują tego seryjnego mordercę, który jest tutaj zazwyczaj ważnym bohaterem, prawda? Często zresztą spoglądamy na tę rzeczywistość jego oczami. Mamy tutaj takie ujęcia subiektywizujące, co też może być dosyć niepokojące, prawda? Że my to utożsamiamy się z owym mordercą. I to są absolutnie wówczas bestsellerowe, moglibyśmy powiedzieć, filmy, które rozkwitają czasem w długie serie, prawda? No, przypadek Halloween jest tutaj bardzo dobry i łatwo nam przychodzi do głowy właśnie Johna Carpentera, czy przypadek Piątku 13, prawda? Filmy, które odnoszą sukces i później jakby ta formuła jest powielana na różne sposoby. Koszmar z ulicy Wiązów, także tutaj by nam gdzieś nie podpadał. Ta formuła jest powielana na różne sposoby, pojawiają się kolejne pomysły, jak ten zgrany motyw uatrakcyjnić, ale no właśnie, to się bardzo dobrze ogląda. To są między innymi te filmy, które są wówczas tak popularne. Tak jak wspomniałem właśnie, są to takie filmy, które tłumią już nieco ten swój taki bardzo wyrazisty, kontrkulturowy potencjał i są nieco bardziej właśnie ułagodzone. Tak? To jest ten przypadek buntu miękkiego, buntu nie takiego wyrazistego, buntu, który jest takim trochę buntem zastępczym. Tutaj pozwolę sobie właśnie z pracy Rafała Syski przywołać stosowny cytat. Horror przybierający bardziej ironiczną, postmodernistyczną i nierzadko komediową postać, tracił dawny kontrkulturowy charakter, stał się bardziej optymistyczny, rozrywkowy i przeznaczony dla nastoletniego widza. Znakomicie odnalazł się więc w typowym dla ówczesnego kina lawirowaniu między buntem a konserwatyzmem. Prawda? To jest coś, co może nam budzić nas pewne zdziwienie, ale no właśnie, kino się tutaj odnajduje. Jest trochę buntownicze, ale nie za bardzo. Tak? To jest rzecz charakterystyczna. W fetyszyzacji niekomputerowych jeszcze efektów specjalnych i nucie autotematyzmu. Daleki był od kontestacyjnej energii dawnego horroru gore, choć pozostał okrutny i krwawy, ale nadal wzbogacał fabułę o ważną kulturowo metaforykę. Tak, czyli mamy do czynienia z takim specyficzną właśnie formą pewnego lawirowania. Jest tutaj właśnie również dodany pewien element właśnie takiej ironii już. Te filmy trochę zaznaczają, że są właśnie są jakoś tam sztuczne jednak, zaznaczają tutaj element taki autotematyczny, pewną taką, zapraszają widza do różnego rodzaju gier takich, powiedzmy, stylistycznych. I żebyśmy, proszę Państwa, wskazali sobie przykład jakiś filmu, który właśnie taką ścieżką by podążał. Chciałem tutaj wspomnieć między innymi o filmie Wesa Cravena Przyjaźń na śmierć i życie. Filmie, który został zrealizowany przez Wesa Cravena, no właśnie, między innymi po sukcesie Koszmaru z ulicy Wiązów. Filmie, w którym zresztą ten sukces trochę zaciążył nad kolejną produkcją Wesa Cravena. To znaczy widać, że tutaj, i on sam tak o tym też mówi, widać, że tutaj był mocny nacisk, żeby to był film podobny do Koszmaru z ulicy Wiązów i są tam pewne sceny ewidentnie dodane, żeby były podobne do Koszmaru z ulicy Wiązów, chociaż nie mają za wiele sensu, ale są wspaniałe oczywiście. Więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją paradoksalną. I cóż my tu mamy, proszę Państwa? Z jednej strony mamy więc bardzo pozytywny mimo wszystko obraz relacji rodzinnych. Tak? To nie jest już ten kontestacyjny bunt, o którym mówiliśmy wcześniej, taki bardzo pesymistyczny, jak to było w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną albo w Nocy żywych trupów, gdy córka pożerała swoich rodziców, tak, zamieniona w zombie. Nie, tutaj mamy stosunkowo pozytywny obraz relacji rodzinnych. Główny bohater jest takim oczywiście młodym geniuszem, który jest przez swoją rodzinę wspierany, jest wspierany jakby przez też różnego rodzaju autorytety, on się może rozwijać dzięki odpowiedniemu wsparciu i tym podobne. Są tu pewne negatywne aspekty, więc to jest ten element takiego buntu, o którym powiedzielibyśmy wcześniej, prawda? I pojawia się tutaj ten element pewnego zaznaczenia, że z tym światem nie jest jednak wszystko tak do końca w porządku. I tutaj jest faktycznie pewien wątek bohaterki, sąsiadki, przyjaciółki tego głównego bohatera, nad którą znęca się ojciec. Ona z nim, on ją wychowuje, to dużo powiedziane, bo on jej nie wychowuje, się nad nią znęca, ale chodzi o to, że ona mieszka tylko z nim. I jest tutaj taki element właśnie wyraźnie zaznaczony przy pewnej przemocowości, a także, chociaż to jest niedopowiedziane, mam wrażenie, pewien taki wątek przemocy seksualnej. Chociaż to nie wybrzmiewa tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, nie wybrzmiewa tutaj tak eksplicytnie. Więc widzą Państwo, że jest tutaj zaznaczony pewien element właśnie negatywny, jest tutaj zaznaczony pewien element problematyczny, jest tutaj zaznaczony pewien wątek taki, który ma charakter jakoś tam kontestacyjny, ale jakby zostaje to opakowane w taki kontekst, który mimo wszystko sugeruje, że tutaj wszystko jest jednak jakoś tam w porządku, prawda? Więc mamy tutaj to igranie niejako pomiędzy buntem, a właśnie pewnym konserwatyzmem, między podważaniem wartości rodzinnych, a ich utwierdzaniem. Tak, tutaj nie ma aż tak wyrazistej chęci burzenia tego porządku, jak to było w dekadach wcześniejszych. I podobnie jest, proszę Państwa, z przemocą. Tu rzecz charakterystyczna. Tak jak pisał Rafał Syska, te filmy nie wyrzekają się bynajmniej estetyki gore. Można powiedzieć więcej, one ją jeszcze bardziej eskalują, jeszcze bardziej ją uwypuklają, ale właśnie przedstawiają ją w taki sposób, że ona przestaje być wstrząsająca. I tutaj, żebyśmy sobie zobaczyli pewien przykład właśnie z Przyjaźni na śmierć i życie, chciałbym poprosić o drugi fragment.
Gówniarze.
Lata 80, więc z polskim lektorem.
Zaraza. Ja wam pokażę. Wzywam policję. Przeklęte bachory.
Dziękuję bardzo. Widzą więc Państwo, że trudno to traktować na poważnie, prawda? Trudno tu się na serio przerazić. Mamy tu przemoc tak pokazaną w taki sposób, w takim kontekście, w takim cudzysłowie i jest to tak wyolbrzymione, że budzi to raczej już nasz śmiech, nasze rozbawienie. Jest to zrobione tutaj w jakimś sensie celowo. I te filmy też właśnie zaczynają sobie z czymś takim pogrywać w latach 80. Nie traktują już tej estetyki gore, która też w pewnym sensie już się wówczas opatrzyła tak do końca na poważnie, tak jak to było w wypadku Egzorcysty, tak jak to w wypadku było teksańskiej masakry piłą mechaniczną, czy Wzgórza mają oczy. Tylko zaczynają do tego podchodzić z pewnym dystansem. Eskalują to, zamieniając to trochę w pewną właśnie komedię. Jest to taki paradoksalny być może efekt, że jeżeli tę brutalność spiętrzymy powyżej jakiegoś poziomu, no to ona przestanie właściwie nas straszyć, przestanie nas obrzydzać, a stanie się zabawna, prawda? Stanie się komediowa, różnego rodzaju właśnie horrory komediowe na tym bardzo często bazują i na podstawie tej właśnie pewien efekt osiągają. Więc widzą Państwo sami, że tutaj mamy do czynienia właśnie z pewną przemianą także estetyczną, z takim wyrazistym już dystansem do gatunku jako takiego. No i ta przemoc staje się tutaj właśnie takim spektaklem, ale takim spektaklem stosunkowo bezpiecznym, pokazywanym w takim stosunkowo właśnie w bezpiecznym kontekście, ale jednocześnie no jest tutaj ten potencjał buntu, prawda? Bo który nastolatek by chciał pokazać rodzicom, że coś takiego ogląda, nie? Jest tutaj taki element właśnie pewnej zabawy, takiej bezpiecznej właśnie, że oto robimy coś zakazanego i tak dalej, i tak dalej. A zatem, proszę Państwa, ta kwestia przemocy raz jeszcze tutaj do nas wraca, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, ta przemoc zacznie w latach 80., czy na przełomie lat 70. i 80., znowu budzić pewne kontrowersje i znowu przyciągać pewne głosy krytyczne. Ponieważ, proszę Państwa, na początku lat 80. właśnie zaczynają się pojawiać pewne głosy, pewne dyskusje nad tym, jak ta przemoc w kinie powinna w ogóle funkcjonować. Z jednej strony, co charakterystyczne, te głosy będą jakby się pojawiały z dwóch przeciwnych stron politycznego spektrum. Z jednej strony oczywiście będziemy mieli pewne głosy konserwatywne, prawda? Coś, do czego jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że oto właśnie konserwatyści wskazują, że przemoc w kinie jest czymś niewłaściwym, że to demoralizuje, że to prowadzi do zgubnych wpływów, tak? Zwłaszcza w momencie, w którym oglądają to dzieci. I tutaj na przykład w kontekście Ducha Toba Hoopera podnoszono taki głos, że to był film, który otrzymał, podnoszono głosy, między innymi duchowni podnosili, że to był film, który otrzymał zbyt niską kategorię wiekową, ponieważ on uzyskał kategorię PG, to jest właściwie to jedna z niższych, gdzie tylko ostrzega się rodziców, że tutaj mogą być pewne treści nieodpowiednie dla dzieci, ale nie zakazuje się nikomu wchodzenia na salę. I tutaj wskazywano, że to jest pewien problem. No jeżeli Państwo widzieli Ducha, no jest tam parę scen dosyć faktycznie brutalnych, komuś się tam rozpada twarz, ale to się okazuje tylko sen i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podnoszono tutaj tego rodzaju głosy. Ale jednocześnie, proszę Państwa, czyli to może, możemy to powiązać tutaj z tym takim znowu pewnym konserwatywnym duchem, który w Stanach Zjednoczonych wówczas wraca, prawda? Że to, co uchodziło za normalne w latach 60., w latach 70. i ta przemoc, która była tak obecna wyraziście na ekranie, wówczas zaczyna znowu budzić pewne wątpliwości właśnie z tego powodu. Ale też co ciekawe, zaczyna się także pojawiać taka krytyka, która jest formułowana ze strony takiej liberalnej, a zwłaszcza ze strony działaczek feministycznych, które zaczynają wskazywać, że oto w kinie głównonurtowym, w kinie właśnie hollywoodzkim, pojawiają się takie filmy, między innymi thrillery, tutaj takimi szczególnie krytykowane były dwa filmy Briana De Palmy z tamtego okresu, czyli W przebraniu mordercy i Świadek mimo woli. Filmy, które estetyzują przemoc wobec kobiet i jakby wskazywały tutaj działaczki na to, że jest to głęboko jakby taka próba przejęcia trochę z jednej strony estetyki właśnie charakterystycznej dla pornografii, że pornografia niejako zostaje tutaj wprowadzona do mainstreamu właśnie przez to, że mamy takie sceny, gdzie przemoc wobec kobiet jest celebrowana, gdzie mamy te ciała kobiece poddawane różnego rodzaju torturom, mamy ciała kobiece cierpiące, a jednocześnie estetyzowane. Mamy takie bohaterki, które fantazjują na przykład o gwałcie i tego rodzaju historie. Więc wskazują tutaj wówczas krytyczki także, że no, jest to także coś niewłaściwego, że poprzez tego rodzaju obrazy, my jakby tego rodzaju obrazy wywierają niewłaściwy wpływ znowu na widzów, że one normalizują przemoc wobec kobiet, że one normalizują przemoc seksualną, że tego rodzaju fantazje na ekranie przekładają się na rzeczywistość. Tu mamy między innymi taki cytat ze Stephena Prince'a, który jest historykiem kina. I zajmował się właśnie kinem amerykańskim lat 80., który wskazuje właśnie na te dwa filmy Briana De Palmy, które były dla wielu feministek wcieleniem brutalnej mizoginii, która rozprzestrzeniła się na cały horror lat 80. Filmy te oburzyły protestujące przeciwko pornografii feministki, które zorganizowały się u progu dekady wokół problemu brutalnej pornografii. To faktycznie też jest prawda, to znaczy często można, czytając o historii ruchu feministycznego, czy oglądając różnego rodzaju filmy dokumentalne, zauważyć ten wątek, że u progu lat 80. pojawia się taki wyrazisty ruch, który wskazuje na to, że pornografia tutaj, no właśnie, normalizuje przemoc wobec kobiet, normalizuje tutaj tego rodzaju estetykę i że w związku z tym należy ją właśnie też atakować, krytykować z pozycji feministycznych, dlatego że ona uprzedmiotawia kobiety. Dla nich filmy De Palmy reprezentowały przenikanie pornografii do głównonurtowego przemysłu filmowego. I to, proszę Państwa, między innymi Jakby to nie była tylko i wyłącznie, powiedzmy, krytyka taka na piśmie, prawda? To nie były tylko i wyłącznie jakieś przemowy, to nie były tylko i wyłącznie jakieś artykuły, ale to były faktycznie próby protestowania, próby urządzania różnego rodzaju bojkotów, prawda? Tu mamy taki protest przed kinami, gdzie no, widzą Państwo charakterystyczne transparenty, prawda? Przemoc nie jest seks, jest prawdziwa, gwałt nie jest fantazją, jest koszmarem, więc mamy tutaj, a to jest dokładnie właśnie między innymi Dressed to Kill, czyli W przebraniu mordercy Briana De Palmy tutaj grane. Więc tego rodzaju brutalne kino także zaczyna wówczas budzić kontrowersje. Tak jak wspomniałem, zmienia się klimat wokół przemocy ekranowej, zmienia się klimat wokół pokazywania właśnie tego rodzaju elementów i to wpłynie także na to, w jaki sposób horror tutaj w latach 80. będzie się odnajdował. Czyli mamy podwójną krytykę, prawda? Krytykę i konserwatywną, i taką krytykę liberalną czy feministyczną. I proszę Państwa, rzecz charakterystyczna, która powraca między innymi w kontekście właśnie Piątku 13. To znaczy oto pojawia się tutaj, zaczynają te filmy budzić kontrowersje i zaczynają te filmy budzić pewien opór. I między innymi takim przykładem bardzo charakterystycznym była taka kampania swoista prasowa rozpoczęta przez krytyka Gina Siskela, który wskazywał, że ten film jest właściwie niczym innym jak taką brutalną orgią przemocy. On tutaj pisze wprost, zabierzcie te obrzydliwe sceny morderstwa, nic wam nie zostanie, zostanie wydmuszka. Ale on wskazywał też na pewien problem. To znaczy on powiada, że jest to film właśnie dystrybuowany przez Paramount, czyli przez duże studio hollywoodzkie. No i powstaje pytanie, dlaczego duże studio hollywoodzkie dystrybuuje film tak obrzydliwy, tak? Pojawia się tutaj pewien głos właśnie krytyki, zaczyna się atakować filmy, tak? Zaczyna się atakować korporacje za to, że ona tutaj kierując się chciwością sprzedaje tego rodzaju filmy tylko po to, aby sprzedać więcej biletów. Ale druga ciekawa sprawa, która jest z tym związana, to fakt, że Siskel zaczyna wskazywać na pewne kontrowersje wokół ratingu. To znaczy on tutaj, pozwolę sobie przytoczyć jego recenzję, on był na ten film tak wściekły, że nawet go zaspoilerował w swojej recenzji, że żeby ludzie nie szli, prawda, że tutaj ta fabuła nie ma, jakby niczym was nie zaskoczy. A wiedzą Państwo, jeżeli Państwo widzieliście, że w Piątku 13 no ten zwrot akcji na koniec faktycznie jest. I on pisze tak. Rzecz w tym, że w Piątku 13 nie ma nic poza obrzydliwymi scenami morderstw, usuńcie je, a zostanie wam wydmuszka. Piątek 13 jest dystrybuowany przez Paramount Pictures. To zaskakujące, że duża spółka ma coś wspólnego z filmem tak krwawym jak ten. Wcześniej Cunningham musiał pracować z niewielkimi, niezależnymi filmami. Cunningham, czyli reżyser Piątku 13. Ale drugi wątek ciekawy. Piątek 13 otrzymał od MPAA, czyli od Motion Picture Association of America, kategorię R, czyli tę przedostatnią, nie najwyższą. Jeśli jakikolwiek film powinien dostać X, czyli tę najwyższą, z powodu przemocy, to właśnie ten. Ale Paramount płaci część pensji pracownikom MPAA, którzy decydują o ratingu i jasne jest, że wielkie studio jest traktowane mniej restrykcyjnie niż powinno. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy wątek, który właściwie powraca w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. Wielkie studia mają łatwiej i traktuje je się liberalniej, jeżeli chodzi o rating, bo one oczywiście no, dysponują wielkimi budżetami, to one się składają na MPAA przede wszystkim i w związku z tym łatwiej im uzyskać niższą kategorię wiekową, taką komercyjną z punktu widzenia. Czyli Gene Siskel powiada tutaj, jeżeli jakikolwiek film zasłużył na X, to właśnie ten, ale nie dostał X, bo wchodzą tutaj po prostu w grę zbyt duże pieniądze. Czyli zaczynają się, proszę Państwa, budzić tego rodzaju kontrowersje. Można powiedzieć, że horror jest traktowany znowu tak bardzo ambiwalentnie. Z jednej strony no, przynosi pieniądze i mamy tutaj pewien sukces komercyjny, ale z drugiej strony właśnie mamy, proszę zwrócić uwagę, jakieś bojkoty, jakieś protesty, jakieś głosy sprzeciwu, listy otwarte, ktoś nam wytyka tutaj taką niemoralność. Jest tutaj wokół przemocy sporo zamieszania. I to też będzie wpływało na taki ambiwalentny właśnie status horroru w latach 80., że on trochę będzie, jak za chwilę sobie powiemy, mimo wszystko jednak spychany gdzieś na margines, Chociaż nie będzie to zepchnięcie całkowite, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest jednak zbyt duży i zbyt atrakcyjny kawałek tortu, żeby z tego w całości zrezygnować. No właśnie, proszę Państwa, jak na to wszystko reagują filmowcy, ale jak na to wszystko reaguje też Motion Picture Association of America. Faktycznie można powiedzieć, i historycy kina amerykańskiego zwracają na to uwagę, że w latach 80. niejako zaostrzono kryteria. Tam można powiedzieć, że te kryteria nie są nigdzie jednoznacznie sformułowane. I to jest też pewien problem. I w latach 80. właśnie zaostrzono kryteria i zaczęto chętniej przyznawać tę kategorię X, tę najostrzejszą, tę najwyższą, która zakazuje wstępu osobom poniżej 17 roku życia do kin, na ten film. Najpierw 16, później 17, bo to się oczywiście zmieniało. No, a to jest pewien problem, prawda? To jest pewien problem jeszcze związany dodatkowo, proszę Państwa, z tym, że ta kategoria X w pewnym momencie zaczęła nabierać bardzo złej sławy, dlatego że zaczęła być kojarzona z pornografią po prostu. Że te filmy najostrzejsze, że ta dosłowna pornografia jest tutaj właśnie opatrywana X-em i być może Państwo wiedzą, że do dziś filmy pornograficzne opatruje się trzema X-ami, prawda? Że to jest kino XXX. To jest właśnie jakby dziedzictwo tej kategorii, kiedy to właśnie dystrybutorzy, producenci pornografii chcieli podkreślić, że oni są tak bardzo dla dorosłych, że bardziej się nie da, więc te trzy X-y tam się pojawiały. Prawda? Więc tutaj obawiano się po prostu tej kategorii X już w latach 80. Obawiano się, że to jest pewien pocałunek śmierci, że jeżeli film dostanie X-a, to tak, nie będą tego chciały różnego rodzaju media reklamować, no bo co, reklamujemy pornografię, z tego wyjdzie, prawda? Nie będą chcieli tego kiniarze wyświetlać, bo znowu jesteśmy porządnym kinem, więc nie wyświetlamy pornografii. Jakby stał się to takie obciążenie, z punktu widzenia marketingowego stało się to pewnym obciążeniem. Obawiano się tego i w związku z tym właśnie między innymi wspomniany Brian De Palma czy William Friedkin zaczęli mieć pewne problemy na przykład, tak? I musieli pewne swoje filmy przemontowywać, gotowe już, bo pierwsza wersja dostała X-a, w związku z tym no, trzeba było to wyedytować w taki sposób, żeby ten rating obniżono, prawda? Zaczęły się takie, tego rodzaju przepychanki, więc to też sprawiło, że z przemocą w ogóle ekranową był tutaj pewien wyrazisty problem. Jak na to producenci i dystrybutorzy horrorów reagują? No z jednej strony można oczywiście ciąć, prawda? Tak jak to wspomnieliśmy sobie przed chwilą, że oto można jakoś spróbować to stonować, wyciąć najbardziej drastyczne sceny, żeby ten rating jednak obniżono. No ale wiedzą Państwo, że jeżeli mamy horror gore, który na tym bazuje i tak jak powiedzieliśmy sobie, eksponuje tę przemoc do granic możliwości, no to trudno go nam później wyciąć, obciąć w ten sposób, żeby faktycznie ten rating tutaj spadł. I z jednej strony, zwłaszcza ci niezależni producenci i dystrybutorzy, zaczynają w pewnym momencie dochodzić do wniosku, że no to właściwie po co w ogóle nam ten rating? To znaczy, to jest dobrowolne, prawda? Możemy wypuścić film do kin bez tej klasyfikacji, tylko musimy się liczyć z tym, że znowu niektóre kina nie chcą tego wtedy puszczać, niektóre media nie chcą tego reklamować, ale no my adresujemy tutaj swoje filmy do specyficznej grupy odbiorców, więc nie jest nam potrzebna taka reklama jak w wypadku jakichś wielkich blockbusterów. I faktycznie takie filmy, jak tutaj te wymienione po Państwa prawej stronie, zostały po prostu wypuszczone do kin bez żadnej klasyfikacji, uznając, że ich się po prostu nie da zmienić, bo w ten sposób, żeby ten rating wypadł jakoś korzystnie, więc w ogóle się w to nie bawmy, nie unikniemy w ten sposób tego widma X-a. No tutaj są tytuły, jak Państwo widzą, również znowu kanoniczne, prawda? Mamy Świt żywych trupów, mamy Dzień żywych trupów, mamy Maniaka, no i mamy dwie części Martwego zła. Więc to jest z jednej strony tego rodzaju pomysł. Z drugiej strony, proszę Państwa, o czym za chwilę sobie jeszcze powiemy, ale lata 80. no to oczywiście rozkwit rynku wideo. Ogromny. Takie przesunięcie właśnie tych krwawych horrorów w stronę rynku wideo też jest wówczas dostrzegalne. Że jeżeli wypuścimy to od razu na wideo, to nie musimy się o to wszystko martwić, prawda? Nie musimy tutaj się zastanawiać, co powiedzą kina, czy nam puszczą, czy nie puszczą i tym podobne. I faktycznie w takim 86 roku 1/3 wyprodukowanych horrorów w USA od razu trafia na rynek wideo. Więc tutaj mamy do czynienia trochę z takim procesem, znowu, i tak jak w wypadku pornografii, prawda, że ona przesuwa się z kin, gdzie jest coraz gorzej widziana, w stronę takiego właśnie odbioru prywatnego. I ten brutalny horror też często będzie w ten sposób funkcjonował. No oczywiście możemy też starać się tę przemoc ukazać w jakimś takim bezpiecznym kontekście, trochę jak w tym przyjaźni na śmierć i życie, prawda? No jeżeli to jest głowa eksplodująca od piłki do koszykówki, to trudno to traktować do końca poważnie, więc ten rating być może też tutaj odpowiednio uda się jakoś przepchnąć. I to, proszę Państwa, z jednej strony to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy, prowadzi do sytuacji, w której te horrory są nadal produkowane bardzo licznie, ale w dużej mierze tym gatunkiem interesują się właśnie producenci niezależni. Producenci, którzy nie wchodzą, tak, nie pracują bezpośrednio dla tych ogromnych studiów hollywoodzkich, największych, więc nie muszą aż tak mocno obawiać się skandalu, jakiegoś listu otwartego, jakiegoś protestu. Wręcz przeciwnie, jak będzie skandal, no to będą o nas mówili, prawda? Więc jest to jakoś tam atrakcyjne. I faktycznie widzimy tutaj, prawda, takie zestawienie, że te największe studia hollywoodzkie wyprodukowały właśnie kilkanaście tych horrorów w latach 80. spośród tej całej ogromnej liczby. Inna sprawa, proszę Państwa, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Ci producenci niezależni, no wówczas wychodzą, tak jak widzimy, bardzo wyraźnie na prowadzenie. To znaczy, to jest taki moment, kiedy produkcja niezależna rozkwita, kiedy to się okazuje bardzo intratny biznes. I w ogóle tych filmów niezależnych powstaje wówczas dużo, one mają coraz większe budżety, coraz lepszą kampanię reklamową, więc ta konkurencja ze strony niezależnych producentów, którzy nie należą do tych wielkich studiów hollywoodzkich, też wówczas jest bardzo wyrazista, więc to też przekłada się na to, o czym powiedzieliśmy, prawda? To widzimy zestawienie, ile filmów produkowano w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj ta liczba właśnie największych studiów, tak, jest mniej więcej cały czas stała, 80, 70, a tutaj nie tylko tych filmów niezależnych jest dużo, ale jeszcze widzimy wyrazisty skok jeszcze w połowie dekady. A horror jest tu atrakcyjny dla takich producentów, bo on jest gatunkiem stosunkowo tanim, prawda? Być może wkładając niewielkie pieniądze da się uzyskać odpowiedni efekt finansowy. No właśnie, rynek jeszcze kina domowego, rynek VHS, który też wówczas rozkwita. Tu znowu widzimy ogromną liczbę kaset VHS sprzedanych pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba rośnie lawinowo, to jest moment takiej eksplozji tego rynku. I to jest też coś, co sprzyja z jednej strony producentom niezależnym, bo jest zapotrzebowanie na filmy w ogóle, prawda? Bo ludzie oglądają też w domu, więc oglądają cały czas, więc mają potrzebę, żeby cały czas coś nowego wypożyczyć albo kupić. No i w związku z tym jest duży, ten rynek okazuje się bardzo chłonny. A jednocześnie to obiecuje, że film może na siebie zarabiać w dłuższej perspektywie, prawda? Że to nie jest tylko i wyłącznie, że on nie zarobi tylko w kinach, ale też zarobi później na rynku kaset VHS. No i faktycznie ten rynek wideo sprawia, że pojawiają się takie filmy, które właśnie dzięki obiegowi kaset VHS no, zyskują ogromną popularność. Tutaj wspominane już kilkakrotnie Martwe Zło było takim przypadkiem. W kinach odniosło sukces, ale w momencie, w którym ludzie zaczęli właśnie oglądać, studiować wręcz ten film na kasetach VHS, no to zaczęło przyciągać ogromną uwagę. I to, proszę Państwa, prowadzi nas jeszcze do ostatniej właściwie kwestii, o której chciałem tutaj wspomnieć, do właśnie roli fandomu, roli grupy fanów horroru, bo to też jest bardzo charakterystyczne, że wokół tego gatunku już w latach 70., ale zwłaszcza w latach 80. zaczyna wyrastać grupa miłośników, ludzi, którzy się fascynują horrorem, którzy o nim czytają, którzy są znawcami, którzy znają tradycje, którzy znają produkcje nowoczesne, współczesne itd., itd. Interesują się aspektami technicznymi. Tu między innymi powstają różnego rodzaju na przykład pisma adresowane do fanów horroru, takie jak tutaj najbardziej chyba znana Fangoria widoczna na slajdzie. I ten fandom staje się ważną częścią widowni oglądającej horrory, prawda? Staje się taką ważną grupą odbiorczą także dla twórców, którzy horrorami się zajmują. Jest ważną, bo wierną i ważną, bo taką, do której można adresować różnego rodzaju produkcje zdecydowanie odważniejsze niż do tej grupy głównonurtowej. Tutaj taką siłą między innymi właśnie siłę fandomu pokazuje znowu wspominane już Martwe Zło wcześniej, które właśnie również dzięki dzięki publikacjom w czasopismach takich fanowskich jak Fangoria, jak Twilight Zone Magazine, zresztą recenzję napisał Stephen King, uzyskuje faktycznie uznanie tych fanów. Zaczyna cieszyć się ich tutaj sporą popularnością. I to jest, proszę Państwa, charakterystyczne, bo fani mają swoją specyfikę i fani mają swoje potrzeby, prawda? O, tutaj też to jest kadr z piątku 13.3. Mamy wręcz moment, w którym bohaterka czyta wspomniany magazyn Fangoria, co pokazuje nam, co jest tutaj nieprzypadkowo się to pokazuje, bo jest to pewien taki ukłon, prawda, w stronę fanów, takie mrugnięcie okiem, wskazanie, że my tutaj jesteśmy świadomi, że ten film także oglądacie. I to jest rzecz też charakterystyczna, że te filmy coraz częściej właśnie zaczynają polegać również na tej grupie odbiorczej. James Kentlick o tym pisze interesująco w swojej książce o przemocy filmowej, że ponieważ branża właśnie tak na ten krwawy horror z tych wszystkich względów, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, patrzyła trochę z dystansem i spychała go na margines, no więc w tym momencie właśnie grupa fanów była tutaj widownią wierną, tak? Grupa fanów była tą widownią, która mogła zapewnić powodzenie, która mogła wyłożyć pieniądze na dany film, na bilety, na kasety VHS. I w związku z tym no, należało tym bardziej orientować się na tych fanów. Więc to jest też rzecz charakterystyczna, że te filmy często stają się właśnie bardziej jeszcze brutalne w latach 80. Jeszcze mocniej eksplorują tutaj tę estetykę gore, ale właśnie dlatego, że tego też fani oczekują i że to ich po prostu interesuje. Prawda? Czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której coraz większą, ważniejszą rolę, funkcję pełnią miłośnicy horrorów. W związku z tym do ich potrzeb dostosowuje się także horror właśnie w latach 80. Bo tak jak powiedziałem, ich interesuje tego rodzaju estetyka, ich interesują efekty specjalne, ich interesują ci twórcy. Fangoria faktycznie tym się zajmowała. Mówiła, jak powstają efekty specjalne, robiła wywiady z tymi charakteryzatorami, więc to było po prostu coś dla nich zajmującego. Więc mamy tutaj takie sprzężenie zwrotne, prawda? Fani tego oczekują, więc zmienia się też oczywiście wrażliwość samych twórców. To wyjaśnia nam ten paradoks, że oto przemoc z jednej strony jest źle postrzegana w głównym nurcie, ale właśnie w kręgu miłośników horrorów jest postrzegana z dużą aprobatą. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, która jest też związana z tym odbiorem fanowskim. To znaczy rośnie taka samoświadomość gatunku, ponieważ tak jak powiedziałem, fani znają tradycję, fani znają to bieżącą produkcję, to można na różne sposoby mrugać do nich okiem, można na różne sposoby nawiązywać do tego, co było wcześniej, można parodiować własną estetykę i estetykę horroru, albo posługiwać się takim chwytem pastiszu, po to, żeby właśnie ich też zainteresować, żeby też ich czymś zająć, żeby też dostarczyć im tutaj, zaprosić ich do takiej postmodernistycznej gry, prawda, w poszukiwanie pewnych nawiązań, w poszukiwanie pewnego pastiszu. Więc to też wyjaśnia nam, dlaczego horror w latach 80. ulega również takiej postmodernistycznej estetyce. Ulega właśnie takim ciągotom ku pastiszowi, ku parodii, ku autotematyzmowi, ku ich zabawie z własnym tworzywem. To są między innymi takie różnego rodzaju autocytaty, prawda? Gdy z jednej strony w pierwszej części Martwego Zła pojawia się plakat z filmu Wzgórza mają oczy Wesa Cravena, więc Wes Craven w Koszmarze z ulicy Wiązów każe bohaterce oglądać Martwe Zło właśnie i ona zasypia przy tym filmie, co jak Państwo wiecie, w Koszmarze z ulicy Wiązów nie jest najlepszym pomysłem, żeby zasypiać. Więc w drugiej części Martwego Zła pojawia się rękawica głównego antagonisty z Koszmaru z ulicy Wiązów, prawda? Tego rodzaju nawiązania, tego rodzaju elementy takiego swoistego mrugnięcia okiem dla tych, którzy to rozpoznają, dla tych, którzy to znają. Kończąc więc, proszę Państwa, chciałem wskazać tutaj, że no, omówiliśmy kilka rozmaitych, przeciwstawnych sobie często nurtów, ale takich, które oczywiście nadawały ton kinu lat 70., 80., ale które w dużej mierze decydują także o tym, jaki horror jest dzisiaj i w jaką stronę horror dzisiaj podąża. To dziedzictwo tamtego okresu wciąż mam wrażenie jest obecne i myślę, że w tym filmie, czyli Coś za mną chodzi, który za chwilę obejrzymy, także będziemy mogli to na różne sposoby dostrzec. Też proszę zwrócić zwrócić uwagę, mamy do czynienia z filmem niezależnym. Też mamy do czynienia z filmem, który bazuje na pewnym koncepcie. Też mamy do czynienia z filmem, który jest horrorem, ale wykorzystuje tę estetykę horroru, żeby powiedzieć coś więcej o rzeczywistości i o świecie. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że będzie to taki film, który na różne sposoby będzie wyrastał także z tej tradycji, o której sobie powiedzieliśmy tutaj. Więc o tym podyskutujemy, mam nadzieję, jeszcze po seansie, a teraz zapraszam Państwa bardzo na film i dziękuję oczywiście za uwagę.